Dlatego też i obecnie będziemy mieli taki przywilej pocieszać się tymi słowami prawdy, to jest liczbowaniami, nie wiem, czy bracia to przyjmą. Taki, prawda, ale żeśmy tak uradzili, zresztą bracia wiedzą, że te rzeczy są bardzo pożyteczne. Żeby brat nam usłużył tymi spostrzeżeniami ostatnimi, nie to już daty są, tylko tożsamościowe pewne, tak? No. Które identyfikują pewne wydarzenia, pewne osoby, prawda, które właśnie w sposób liczbowania to, co lud Boży dawniej rozumiał, a teraz jeszcze poszerza to wszystko, to nam to właśnie w taki sposób jest naświetlane przez obecną prawdę. No i bracia chyba nic nie mają przeciwko temu, żeby brat Tadeusz nam jeszcze w tej popołudniowej godzinie usłużył. Brat będzie proszony. Ja uważam, że brat będzie dzisiaj.
Mam tu te maty takie, które są znakami czasów. Temat z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z tych pierwszych rozdziałów. Wspaniały. Także sam nie wiem, co braciom pierw powiedzieć. Wszystko po kolei. To zaraz. Może zacznę, a potem troszeczkę z tych ostatnich. Ci bracia, co są w Warszawie, oni już te rzeczy znają. Ale tu chodzi o to, żeby bracia tu na miejscu poznali te rzeczy. Ja wspomniałem o tej plagze trądu. Jeden tu z braci mówi: bracie, jak to jest tą plagą trądu? Wobec tego może wytłumaczę plagę trądu. To jest rzecz bardzo, bardzo zdumiewająca. Jedną z najstraszniejszych chorób w dawnych czasach był i jeszcze jest trąd. Chorobie tej poświęcone są aż dwa długie rozdziały w prawie mojżeszowym, w których trąd jest określony jako zaraza lub plaga. Trąd przedstawia w Piśmie Świętym grzech, który jest straszną plagą dla ludzkości. Trąd jest chorobą zaraźliwą, a ludzie dotknięci tą chorobą byli wykluczani ze społeczności ludzi zdrowych. Nasz Pan swoim słowem leczył dotkniętych tą straszną chorobą i jedynie ofiara naszego Pana, którą odkupił Adama, a w nim cały rodzaj ludzki, może uwolnić od zarazy grzechu i jego skutków. Podobnie jak do Aarona oraz jego synów mieli przychodzić trędowaci, tak w tysiącleciu ludzkość będzie udawać się do Chrystusa i Kościoła, aby im pomogli w zwalczaniu choroby grzechu. Uleczenie z grzechu będzie miało swą podstawę w uznaniu okupu złożonego przez naszego Pana. W czynnościach oczyszczania z trądu prawo Boże przewidywało dwóch wróbli, ptaków. Jeden z nich był zabijany nad wodą żywą, źródlaną. Płyn przygotowany z wody oraz krwi zabitego wróbla wraz z domieszką drzewa cedrowego, żywot wieczny, jedwabiu karmazynowego, krew, symbol życia, oraz aromatycznego hizopu, oczyszczenie, psalm 51,9, służył do siedmiokrotnego zupełnie pokropienia oczyszczonego z trądu. Wróbel żywy, zanurzony w krwi wróbla zabitego, był wypuszczany na wolność. Trzecia Mojżeszowa, 14 rozdział od 1 do 7. Zdaje się to przedstawiać oczyszczonego grzesznika dzięki ofierze odkupiciela. Równoważna cena, greckie antilutron, jest dobrze zilustrowana. Wróbel za wróbla, człowiek za człowieka. Jezus za Adama, a w nim za jego potomstwo. Był to boski przepis na tą straszną chorobę, zarazę, trądu, co oznacza, że Bóg zaplanował okup z ofiary swego jednorodzonego Syna, gdyż Bóg jest miłością. Teraz podałem tu pewne teksty, które dostarczają nam sedna rzeczy, które będzie użyte właśnie w tym liczbowaniu. Tekst. Bo ponieważ przez anioły mówione słowo było pewne, a każde przestępstwo i nieposłuszeństwo wzięło sprawiedliwą zapłatę pomsty. List do Żydów, 2 rozdział, wiersz 2. Podkreślamy sobie. Przestępstwo i nieposłuszeństwo. To było przed potopem. Bo przez aniołów mówione słowo w liście do Żydów, 2 rozdział, wiersz 2, apostoł Paweł odnosi się do świata przeszłego. Prawda? To znaczy przedpotopowego. Nie aniołom podał świat przyszły, o którym mówimy, to znaczy, że on był w świecie środkowym. Przyszły świat to trzecie niebo i trzecia ziemia, a nie aniołom podał świat przyszły, to znaczy, że przeszły był pod wpływem aniołów. I każde przestępstwo i nieposłuszeństwo, to podkreślamy sobie, to jest kara za grzech. Lecz śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, którzy nie grzeszyli na podobieństwo, podkreślamy, przestępstwa Adamowego, który jest wzorem onego, który miał przyjść. List do Rzymian 5,14. Znów mamy przestępstwo. Dalej. Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele ich się stało grzesznymi, tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele ich się stało sprawiedliwymi. Mamy podkreślone nieposłuszeństwo. Teraz patrzmy. Są dwa wielkie rozdziały, które mówią tylko o trądzie. Jest to rozdział 3, jest to trzecia Mojżeszowa, 13 rozdział. Od 1 aż do 59 wiersza, to patrzmy, ile tych wierszy. I 14 rozdział następny, od 1 aż do 57. Tam bardzo dużo o trądzie jest powiedziane. No i choroba trądu uchodziła za chorobę najstraszniejszą. Ona jest chorobą tych ciepłych krajów. Tu u nas tej choroby nie ma. To proszę braci, zadałem sobie trud i policzyłem wszystkie litery, ilość liter hebrajskich w tych dwóch rozdziałach wszystkich. Ilość hebrajskich liter. Starałem się to zrobić bardzo dokładnie. Jest 6279 liter. I tu spodziewałem się, że coś jest. Jest ta tajemnica tego trądu ukryta. Patrzcie, bracia, w jaki sposób to jest ukryte. Liczba 7. Liczba 7 jest tutaj, proszę braterstwa, ważna, prawda? Bo nawet jest powiedziane, że on miał pokropić 7-krotnie. A 7 razy to znaczy doskonałość. To proszę braterstwa, ta liczba akurat daje się dzielić przez 7. I 1/7 to jest 897. I tu się kryje tajemnica, co to jest tron. Patrzcie, bracia. Liczba 897 zawiera 3 słowa. Greckie. Lepra, parabasis, parakoe. Lub parabasis, jak to niektórzy mówią, że sis. Nie ma takiego sis. Jeżeli byłoby lepra, parabasis, parakoe. Wiecie, bracia, to co są za słowa? Lepra to jest po grecku trąd. Parabasis to jest przestępstwo, a parakoe nieposłuszeństwo. No to patrzcie, bracia. W całym tym rozdziale w całym tym rozdziale. O trądzie mieszczą się trzy słowa siedmiokrotnie. Trąd, przestępstwo, nieposłuszeństwo. Po grecku. No to już sobie zdajemy sprawę, co to jest, prawda? Bez reszty. To jest przestępstwo i nieposłuszeństwo. A kto te pierwsze? Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, no to mamy nieposłuszeństwo. Albo lecz śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza, że kwestia trądu jest tłumaczona przez samego Boga, co to jest. Ale teraz w taki sposób. Patrzcie, bracia. Jeżeli weźmiemy pierwszą Mojżeszową, drugi rozdział, 16 i 17 wiersz, to tam są słowa takie. Wtedy rozkazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc: z każdego drzewa sadu jeść będziesz, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz, z niego śmiercią umrzesz. Pełna wartość liczbowa 4638. Z czym to porównujemy? Porównujemy ten zakaz boski z przestępstwem. Patrzcie, bracia. Pierwsza Mojżeszowa 3:6. Widząc wtedy niewiasta, iż dobre było drzewo ku jedzeniu, a iż było wdzięczne na wejrzeniu, a pożądliwe drzewo dla nabycia umiejętności, wzięła z owocu jego i jadła, dała też i mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. To co mamy? Zakaz, żeby nie jedli, i przestępstwo, że zjedli, prawda? Patrzcie, bracia, zakaz ma 4638, a przestępstwo ma 5323. Różnica jest 685. Co to jest 685? W wartości liczbowej 685 mieszczą się dwa słowa po grecku. Amartia, drugie lepra. Amartia znaczy grzech, a lepra znaczy trąd. To znaczy, że co jest trądem? I to grzech pierwszych rodziców. Między zakazem a grzechem jest wartość liczbowa, różnica, która ukazuje tajemnicę. Grzech, trąd. Jeśli tak każdy zastanowi, czy to może być przypadek. Teraz to, co już było kiedyś, co bracia wiedzieli, ale trzeba koniecznie podkreślić w tym czasie, kiedy my ten tam temat już prowadzimy. Przypominamy sobie, że były dwa wróble, prawda? Jeden wróbel, który życie swoje oddał, a drugi wróbel umaczany w jego krwi poszedł na wolność. Wróbel umarł za wróbla. Tu już jest pokazana ta równoważna cena u Boga. Bo wróbel równy jest wróblowi. Jeden umiera, drugi jego, z jego krwią oczyszczony idzie na wolność. I on przedstawia grzesznika, trędowatego, bo to było w związku z trędowatym człowiekiem, prawda? A człowiek trędowaty to jest porażony tym trądem adamowym. Wobec tego jeden wróbel musi przedstawiać Adama, a drugi musi przedstawiać Chrystusa, czy nie tak? Jakież to proste. I teraz, jeżeli weźmiemy po hebrajsku wróbel, sipor, plus wróbel, sipor, mamy 740. A jeżeli weźmiemy greckie słowa Adam plus Jezus, to dają też 640. Bo Adam 46 i Jezus 694, razem 740. Czy może być jaśniejsza nauka nad to, że grzech że ten trąd to przedstawia Adamowi grzech, a Jezus, który jest ten, który za Adamowi grzech umarł? I gdzie może być lepiej pokazana ilustracja, że antilutron to jest równoważna cena, wróbel za wróbla, człowiek za człowieka? A to pokazuje, że Jezus nie mógł być Bogiem, prawda? Ani nie mógł być niedoskonałym człowiekiem, bo tu jest równoważna cena. Jeżeli był Adam grzesznik, to za niego musiał równoważny umrzeć. Bracia, te liczby to jest straszne, straszne wielkie kazanie. To jest zbyt proste. Ale patrzmy. Bierzemy takie słowa. Cały przepis odnośnie oczyszczenia trędowatego. O, posłuchaj. To boski zapis. Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: taś jest ustawa około trędowatego w dzień oczyszczenia jego. Przywiedziony będzie do kapłana, a wynijdzie kapłan precz za obóz, a obaczyli kapłan, że oto uleczona jest zaraza trądu, trądem zarażonego. Co teraz ma robić? Wtedy rozkaże kapłan temu, który się oczyszcza, by wziął dwa wróble żywe i zdrowe i drzewo cedrowe i jedwabiu karmazynowego i hizopu. I rozkaże kapłan zabić jednego wróbla nad naczyniem glinianym, nad wodą żywą. Wróbla tedy żywego weźmie i drzewo cedrowe i jedwab karmazynowy i hisop, a omoczy to wszystko z wróblem żywym we krwi wróbla zabitego nad wodą żywą. I pokropi tego, który się oczyszcza od trądu, siedemkroć i ogłosi go być czystym, a puści wróbla żywego w pole. Tu jest wartość liczba pierwszych liter wszystkich słów. 3443. Proszę braterstwa, jeżeli teraz dodamy do tego to, co było wtedy, Adam, Jezus, prawda? Bo tu jest mowa o grzechu i odkupicielu w tym całym przepisie. Dodajemy Adam, Jezus, tak jak było w poprzednim. To znaczy 740, otrzymujemy 4183. To mamy przepis plus Adam, Jezus. Trędowaty i oczyszczający, prawda? 4183, to patrzcie, bracia, co się w tej liczbie mieści. A teraz nie każdy uważa. 9, 14, 1, 4159. Co to znaczy? Dziewiąta godzina, 14 dzień, pierwszy miesiąc, 4159 rok od grzechu do okupu. Ciekawe, czy to może być przypadek. Ciekawe. Ale idźmy dalej. Ostatni. Bierzemy to, co kapłan miał zrobić po stwierdzeniu. Wtedy rozkaże kapłan temu, który się oczyszcza, by wziął dwa wróble żywe i zdrowe i drzewo cedrowe i jedwabiu karmazynowego i hisopu. Rozkaże kapłan zabić jednego wróbla nad naczyniem glinianym, nad wodą żywą. Wróbla tedy żywego weźmie i drzewo cedrowe i jedwab karmazynowy i hisop, a omoczy to wszystko z wróblem żywym we krwi wróbla zabitego nad wodą żywą. I pokropi tego, który się oczyszcza od trądu siedemkroć i ogłosi go być czystym, a puści wróbla żywego w pole. Pierwsze litery tej działalności kapłana, co miał zrobić po stwierdzeniu, mają 2272. A teraz bierzemy słowa apostoła Pawła, 1 Koryntów 15:22, gdzie pisze tak: albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Pierwsze litery 2272. To jasne? Jasne. Że ten cały przepis odnośnie oczyszczenia człowieka przez tego wróbla, to pokazuje, że jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Wobec tego trąd przedstawia co?
Grzech.
I to Adamowy grzech. To ja nie wiem, czy mogło być lepsze wytłumaczenie. Jest takie proste i żywe. Jakżeż to można podważyć teraz? Pytamy się, czy to może być mowa boska? Jakżeż? Ja to uważam, że to jest mowa boska. To jest nowy styl, to znaczy przemawiania. Wieloma sposobami. No, to jest jasne.
No, a wracę z tego pytanie tam jeszcze.
Proszę.
Tak, tam jest powiedziane, że śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza. I nad tymi, którzy nie grzeszyli na podobieństwo Adama. To nad którymi, to którzy to są?
No, którzy to są?
No, to dzieci.
No.
Tego dzieci.
No, a ty bracie?
No, figuralnie. Abel, Izaak, Abraham, Noe. Bo by zostali usprawiedliwieni przez wiarę w Boga i w Jego obietnicę. Chociaż Abel bardzo mało pisze Pismo Święte, ale sam Pan mówi od sprawiedliwego Jana do Abla, do Jana Chrzciciela. Pan sam mówi o usprawiedliwionej z woli Bożej. Tak ja rozumiem, a jeżeli się mylę w tej sprawie, to ja bardzo bracie przepraszam. Ale tak ja rozumiem, że Bóg miał prawo usprawiedliwić Abrahama. A przecież wywodził się z biot Adama, upadłego człowieka, grzesznego. Dziękuję.
No, a kto by jeszcze chciał się
zapytać? Ja chciałem.
Proszę.
Śmierć panowała od Adama do Mojżesza i nad tymi, którzy nie grzeszyli na podobieństwo Adamowe. Dzieci, myślę. Śmierć panuje, zagarnia ich, chociaż grzechu nie uczyniły. Dlatego, że ten grzech przyszedł na świat i ciąży nad całym rodzajem ludzkim. I ci, choć nie grzeszą, przychodzą na świat i śmierć ich zagarnia. Dzieci, myślę tu, też. Bo jeszcze żadne nic nie pomyślało, a już grzech ich, śmierć ich zagarnia. Chociaż żaden z nich nie zgrzeszył. Myślę, że tu ta myśl się też kryje też. Którzy nie grzeszyli na podobieństwo Adamowe.
No, siostra słyszała parę odpowiedzi. Chciałby ktoś jeszcze, siostrze, odpowiedzieć?
Mogę?
Proszę.
Kiedy tam idzie od Adama do Mojżesza, śmierć królowała. Znaczy, królowała na całego, bo nie było jeszcze oferty żywota wiecznego przez zakon. A na górze Synaj był w Panem Przymierze Izraelem, to ten zakon dawał szansę żywota wiecznego. Kto by zachował wszystkie słowa, to żyć będzie. A do tego czasu nie było żadnej oferty życia wiecznego. Znaczy, śmierć królowa na całego, tak, bez żadnej nadziei jeszcze. A Mojżesza dawało nadzieję narodowi izraelskiemu, że mógł osiągnąć życie wieczne, aby zachował zakon. Ale naród się nie zachował, no i podpadł pod dodatkowe przekleństwo zakonu. Takie moje myśli.
No, a siostra?
No, zgadzałabym się z tą ostatnią myślą. Do Mojżesza nie było żadnej nadziei do życia. A kiedy Mojżesz, kiedy Pan Bóg przez Mojżesza wydał zakon, no to tam była obietnica i z żywota wiecznego, kto by wypełniał.
Czyli możemy powiedzieć, że wszystkie myśli są poprawne, prawda? Z tej czy z tamtej strony wzięte. To są poprawne. W komentarzu nawet pisze, że dzieci, prawda? Dzieci nie grzeszyły. Nieświadomo, bo się, tak jak brat powiedział, rodzą się, jeszcze nie pomyślały, a śmierć nad nimi panowała jednak. No. Także ten trąd jednak przeszedł na wszystkich ludzi. Przeszedł na wszystkich ludzi. Ten trąd przeszedł nawet na świętych, prawda? A czy jeżeli mi ktoś nie był uczestnikiem trądu, to by żył wiecznie? a nawet starożytni prorocy też byli, prawda? Tylko ich wiara była taka, że oni wierzyli w tego przyszłego odkupiciela z tego tronu, dlatego też byli przeniesieni po prostu z tego świata do innego świata przez swoją wiarę. Byli traktowani jako ludzie sprawiedliwi.
Pod prąd.
Tak. No cóż, mogę braciom jeszcze. Ciekawa rzecz, to jest temat, który powiem braciom teraz taki temat. Grzech pierwszych aniołów. O, znany to jest temat. Ale weźmy na przykład, co komentarz mówi. Synowie Boży. Niektórzy z aniołów, którym prawdopodobnie był dozwolony dozór nad ludźmi przed potopem, widząc córki ludzkie, byli pociągnięci do złego, jakie panowało między ludźmi. Prawdopodobnie z poduszczenia szatana, który tym sposobem chciał unicestwić rozporządzenie Boże i stworzyć rasę ludzi, która by żyła wiecznie. Brali je sobie za żony. Małżeństwo między ludźmi nie jest wzbronione, ale mieszanie odrębnych rodzajów jest zakazane. No to teraz proszę braterstwa. My wiemy, że jest powiedziane w 1 Mojżeszowej 6 rozdziale, że widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony ze wszystkich, którzy sobie ją podobali. Pod tym względem są różne komentarze w chrześcijaństwie. Niektórzy mówią, że to byli synowie Seta, to znaczy ci sprawiedliwi. A córki ludzkie, że to były kainitki. I ci sprawiedliwi, jak się żenili z kainitkami, to powstał ród olbrzymów. A teraz dziwne, dlaczego dziś sprawiedliwy człowiek połączy się z jakąś tam niesprawiedliwą kobietą, upadłą? Dlaczego się dzisiaj nie rodzą olbrzymowie? A wtedy się rodzili? To było coś innego, prawda? I tutaj trzeba zrobić, że te odniesienia do tego czasu w Nowym Testamencie pokazują, że to jednak byli aniołowie, którzy opuścili mieszkanie swoje. Nie zachowali stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje i żyli tak stylem ludzkim. Mogli się materializować i spełniać czynności fizjologiczne tak jak człowiek spełnia, no i rodzić się. Dlatego też ten grzech, w który popadli aniołowie, to był grzech przeciwko naturze. Ale w jaki sposób przeciwko naturze? Że natura wyższa duchowa parała się, łączyła się z naturą niższą. A Bóg stworzył wszystko według rodzaju swego. I Bóg zabronił, żeby czasem nie było takiego łączenia się natury wyższej z niższą. Równoległe do tego zagadnienia przykazanie jest dane w zakonie dla człowieka. Jak ono brzmi? 3 Mojżeszowa 18:23. Także z bydlęciem żadnym obcować nie będziesz, abyś się z nimi miał splugawić. Niewiasta też niech nie podlega bydlęciu dla obcowania z nim. Sprośna to rzecz jest. To patrzcie, bracia. Tu jest przykazanie, żeby człowiek nie łączył się z bydlęciem. Tam poprzedni wiersz to pokazuje, żeby czasem człowiek nie łączył się z człowiekiem, ale to nie będzie między naturami różnymi, tylko mężczyzna z mężczyzną, niewiasta z niewiastą, prawda? To jest tak zwany, teolodzy mówią, sodomia. Natomiast łączenie się człowieka z bydlęciem to nazywają bestialstwem. I jeżeli te dwa grzechy były, to co uczynili, jaki grzech był tych aniołów? Te drugie. Tak jak człowiek łączył się z bydlęciem, tak aniołowie łączyli się z ludźmi. I oni ten właśnie zarys boskiego prawa przestąpili. I teraz, jak wyłowić, żeby tak kategorycznie wiedzieć, że oni właśnie to przykazanie przestąpili? I to jest bardzo jasno pokazane. Patrzcie, bracia. Jeżeli weźmiemy ten opis ich grzechu, że widząc synowie Boży, córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony ze wszystkich, które sobie upodobali. Ilość słów hebrajskich 15, a ilość liter hebrajskich 54. I teraz bierzemy przykazanie. Także z bydlęciem żadnym obcować nie będziesz, abyś się z nim miał splugawić. Niewiasta też niech podlega bydlęciu dla obcowania z nim, sprośna to rzecz jest. Patrzcie, bracia, ilość słów hebrajskich 15, ilość liter hebrajskich 54. Dlaczego tak akurat wyszło? Bo to pokazuje, że właśnie oni te przykazanie przestąpili przeciwko naturze. I to jest jasne, że to jest grzech obniżenia swego stanu i zejście do stanu niższego. To jest grzech. Teraz patrzmy. Jeżeli weźmiemy takie słowa, że widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony ze wszystkich, które sobie upodobali. Pierwsze litery. I z 2 Piotra 2,4 aniołom, którzy byli zgrzeszyli, też pierwsze litery, to razem będzie razem 186. A wiecie, bracia, co jest 186? To jest greckie słowo daimonia, to znaczy demoni. To pokazuje, że demoni to są ci aniołowie, którzy tam zgrzeszyli. I apostoł Piotr mówi, to są aniołowie, którzy zgrzeszyli. Ci synowie Boży to są aniołowie. To jeszcze kwestia zidentyfikowania, co to są za synowie Boży, prawda? Mogą być ludzcy lub też anielscy. On mówi kategorycznie aniołom, którzy byli zgrzeszyli. I w połączeniu z tym tekstem o tych aniołach sprzed potopu, dlaczego wychodzi demoni? A bo tu już jest dalsza lekcja, żebyśmy wiedzieli, że ci demoni, którzy się w sztuczkach sensu spirytystycznego ukazują i są tymi duchami właśnie nieczystymi, to właśnie ci przedpotopowcy są. Idźmy dalej. A w aniołach swoich znalazł niedostatek. Hioba 4,18. Czy nie nawiązuje to do tamtych aniołów?
Tak.
To patrzcie, bracia. I w aniołach swoich znalazł niedostatek. Wartość liczbowa 915. A teraz porównujemy z tym, że widząc synowie Boży, córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony, ze wszystkich sobie upodobali. To jest, jest ideologiczna łączność między nimi? No jasne. To są aniołowie, którzy brali sobie córki ludzkie, a Hiobowi mówi, że w aniołach znalazł niedostatek, a ten niedostatek co to jest? Grzech, prawda? To patrzcie, bracia, różnica wartości liczbowych tych dwóch tekstów jest 2473. A 2473 to jest po grecku demoni plus duchy złe. I jeszcze zostało mi 198. A ta resztówka co znaczy? Amen, amen. Zaprawdę, zaprawdę. Demony, duchy złe. I te demony, duchy złe są wzięte z Pisma Świętego. A teraz bierzemy inaczej. A w aniołach swoich znalazł niedostatek. Pierwsze litery. I dodajemy, że widząc synowie Boży, córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony ze wszystkich, które sobie upodobali. Znów pierwsze litery dodajemy, mamy 600. Co w tym jest? W tym się mieści słowo demonizm. I zostało mi jeszcze resztę 99. Co to jest?
Amen.
Amen. Raz. Demonizm. Ale teraz patrzmy. Co dalej? Sprawa się coraz bardziej rozszerza. W różnej kolejności wychodziło i no nic. Weźmy taką lekcję. Nie udawajcie się do czarowników, ani do wieszczków, ani od nich rady szukajcie, abyście się od nich nie splugawili, jam Pan Bóg wasz. Powyższe zarządzenie Boże miał przestrzegać każdy Izraelita, będący pod zakonem. Zakaz ten zabraniał porozumiewania się z umarłymi przez czarowników i wieszczków, którzy byli mediami, pośrednikami między upadłymi, kłamliwymi duchami a ludźmi. Po śmierci Samuela król Saul zarządził wytępienie wieszczków i czarownic. Jednak gdy znalazł się w impasie przez najazd Filistynów, szukał wieszczki, aby mu wywołała Samuela dla zasięgnięcia u niego rady i znalazł ją w Endor. Cofając się wstecz, to Saul, choć miał zaszczyt być pierwszym królem z wyboru pańskiego, jednak przez dwukrotne nieposłuszeństwo został odrzucony. Na jego miejsce został pomazany młody Dawid. Od tej pory duch pański odstąpił od Saula, a tworzył go duch zły od Pana. Była to depresja duchowa, która doprowadziła go do złych czynów i do upadku. Przed swoją ostateczną klęską poszedł pytać o swój los do szatańskiego medium. Wieszczka ukazała mu Samuela, lecz to nie był Samuel, lecz duch kłamliwy, duch zły, który był jednym z legionów upadłych aniołów sprzed potopu, a którzy zostali uwięzieni w atmosferze ziemi na czas sądu Dnia Wielkiego. I głównym zadaniem jest wprowadzanie w błąd ludzi i popieranie pierwotnego kłamstwa szatana, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, a przeto człowiek żyje po śmierci i może się ukazywać. Patrzmy. 1 Samuelowa 28:12 to jest pierwszy wyjątek, który mówi o ukazanym się tym duchu. A widząc niewiasta Samuela, to ona przeraziła się i krzyknęła: to ty się, Saul, mówi, zdradziłeś mnie, przyszedłeś mnie podejść, chytrze, zabiłeś tamtych wieszczków, to i mnie teraz. To te słowo, a widząc niewiasta Samuela, ma 1696. To w tym się mieści wartość liczbowa słów. Duch kłamliwy. Duch kłamliwy. Pneuma pseudes. Duch kłamliwy. Teraz, jeżeli weźmiemy takie słowa, co ona mówiła, co ona widzi. Mąż stary wyszedł, a ten odziany płaszczem. A potem pisze: i poznał Saul, że to był kto? Samuel. Jeżeli do tego dodamy słowo Samuel, mamy 1202. To znaczy mąż stary wyszedł, a ten odziany płaszczem, plus Samuel. A 1202, to wiecie, bracia, to jest wartość liczbowa słowa spirytyzm. Pneumatizmos po grecku. To znaczy, że to są sztuczki spirytystyczne. Ale teraz, mówi tak, jeżeli weźmiemy teraz, weźmy na przykład to. Oto duchy upadłe. Że widząc synowie Boży, córki ludzkie, a to rzeczywiście nie po kolei, bo ja różnie mi wychodziło, ale idźmy tak, jak mam zapisane. Że widząc synowie Boży, córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony ze wszystkich, które sobie upodobali. Pełna wartość liczbowa 3388. A teraz przepis boski. Niech się między wami nie znajduje, który by przewodził syna swego albo córkę swoją przez ogień. Także wieszczek, guślarz i wróżek i czarownik i czarnoksiężnik i ten, który ma sprawę z duchy złymi, praktykarz i wywiadujący się czegoś od umarłych. To był zakaz, prawda? Patrzmy, że to porównane z tym, z tymi przedpotopowym zapisem, to różnicę daje 2161. Patrzcie, bracia, co się tu dzieje. 2161 to jest wartość liczbowa słów spirytystyczne media. Media spirytystyczne. To co znaczy? Że Bóg, jeżeli kazał, zabraniał Żydom, żeby się nie udawali do tych wszystkich różnych specjalności duchowych, to w dzisiejszym wysłowieniu to są spirytystyczne media. A patrzmy, że te spirytystyczne media mają specjalne poważanie i to u ludzi wykształconych. na tych spirytystycznych zebraniach to przeważnie się ta elita zbiera. To znaczy, że ten szatan ma nadal swoje sztuczki, tak jak miał kiedyś, tak ma i dzisiaj. Ta tajemna wiedza pociąga ludzi tak, jak pociągała kiedyś.
Pisali nawet, że tak. Hitler do tego źródła sięgał też.
No tak. I wszyscy królowie mieli swoich jasnowidzów, bo jak on wstępował w jakąś walkę, wojnę, to tak samo czuł się jak Saulo, nie wiedział, czy zwycięży, czy nie zwycięży. A chcąc przewidzieć tą przyszłość, to on wołał sobie takiego jasnowidza. A że jasnowidze nieraz ukazywali rzeczy nadzwyczajne. Nadzwyczajne rzeczy. Przed wojną byli też tacy jasnowidze. Bo szerokie sprawy były. To i Hitler też miał takich jasnowidzów. To patrzmy. Człowiek, który by się udał do czarowników i do wieszczów, aby cudzołożył, idąc za nimi. Potem następuje sankcja. Ale ja biorę tylko to. Z Dagieszem Mocnym 2957. To patrzmy. W tym się mieszczą słowa spirytystyczne media, tak jak tam, i jeszcze na dodatek demonizm po grecku. Demonizm, spirytystyczne media. Spirytystyczne media. Patrzmy, że to bez resztówek wszystko wychodzi. A jeżeli jest resztówka, to najwyżej amen, za prawdę. Ale ja już braciom powiedziałem, jakie jest źródło tych wszystkich kłamstw. Że w tym najpierwszym kłamstwie diabelskim żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie znający dobre i złe. Wartość liczbowa 3322. I słowa dusza ludzka nieśmiertelna również ma 3322. Dlatego, proszę braci, to jest dla mnie to jest nadzwyczajna rzecz. Bo Bóg nam daje zrozumieć kłamstwo diabelskie. A jeszcze potem braciom powiem, jaka jest tajemnica pierwszych słów boskich powiedzianych do człowieka. Bo to są pierwsze słowa diabła wypowiedziane do człowieka. Pierwsze kłamstwo. A jeszcze, jeżeli pierwsze kłamstwo jest, że tak powiem, tak opracowane przez Boga, że ma w sobie taką tajemnicę, to teraz, czy pierwsze słowa Boga wypowiedziane do ludzi nie mają jakiejś ważnej rzeczy, ale to w drugiej kolejności. Teraz patrzmy. Porównujemy takie słowa. I rzekł wąż do niewiasty, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie znający dobre i złe. Pierwsze kłamstwo, pełna wartość liczbowa 4284. A teraz bierzemy długi opis. Czego? Całego seansu jedynego opisanego w Piśmie Świętym. Jeżeli to jest jedyny seans, to należy w tym seansie spodziewać się tajemnic liczbowych. Co to jest, prawda? To proszę braterstwa. Cały seans to wygląda w taki sposób. 1 Samuela 28, 11-19. Wtedy rzekła niewiasta, kogo mam ci wywieźć? A on rzekł, wywieź mi Samuela. A widząc niewiasta Samuela, zawołała głosem wielkim i rzekła niewiasta do Saula, mówiąc, przedżeś mnie zdradził, gdyż śpije Saul. I rzekł jej król, nie bój się, cóżeś widziała? I rzekła niewiasta do Saula, widziałam bogi występujące z ziemi. Wtedy rzekł do niej, co za osoba jego? I rzekła, mąż stary wyszedł, a ten odziany płaszczem. I poznał Saul, że to był Samuel. A schyliwszy się twarzą ku ziemi, pokłonił mu się. Zatem rzekł Samuel do Saula, Przecz mi nie dasz pokoju wzbudzając mię? Odpowiedział mu Saul. Jestem uciśniony bardzo, gdyż Filistynowie walczą przeciwko mnie, a Bóg odstąpił ode mnie i nie odpowiada mi więcej ani przez proki, ani przez sny. Przecież przyzwałem cię, abyś mi oznajmił, co mam czynić. I rzekł Samuel, czemuż mnie tedy pytasz, gdyż Pan odstąpił od ciebie, a przestawa z nieprzyjacielem twoim? I uczynił ci Pan, jakoś powiedział przez mnie, i wyrwał Pan królestwo z rąk twoich, a dał je bliźniemu twemu Dawidowi. Bożeś ty nie był posłuszny głosowi Pańskiemu, aniś wykonał gniewu zapalczywości jego nad Amalekiem. Przetoż ci to uczynił Pan dzisiaj. Nadto poda Pan i Izraela z tobą w rękę Filistynów, a jutro ty i synowie twoi ze mną będziecie, obóz też izraelski poda Pan w ręce Filistynów. Koniec całego seansu spirytystycznego. Cały opis. Pierwsze litery mają 8032. Teraz, jeżeli porównamy z tym, iżek wąż do niewiasty żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego iść będziecie, otworzą się oczy wasze i będziecie jako bogowie zdający dobre i złe. 4284. To między tym pierwszym seansem a pierwszym kłamstwem jest różnica 3748. Co tu jest? Patrzcie, bracia, że tu jest tajemnica. Tu jest pokazane pierwsze kłamstwo. Dusza ludzka nieśmiertelna i drugie słowo demonizm po grecku. To znaczy, że seanse spirytystyczne to jest demonizm i on jest oparty na pierwszym kłamstwie diabelskim, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. A teraz patrzcie, bracia. To ciekawe. Zidentyfikowanie tej niewiasty. Kto to była? Znów bierzemy, sięgamy do pierwszego tego sprzed potopu. I stało się, gdy się ludzie poczęli rozmnażać na ziemi, a córki się im zrodziły, że widząc synowie Boży, córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony ze wszystkich, które są upodobali. Jeżeli pierwsze litery 451 porównamy ze słowami niewiasta w Endor mająca ducha wieszczego, to znaczy jest łączność, bo to jest duch wieszczy z kim? Z tymi aniołami sprzed potopu, prawda? Różnica jest 1103. A wiecie, bracia, co to jest 1103? To jest po grecku słowo medium, mesazon. Między kim to było te medium? Jeżeli między aniołami i między tą niewiastą jest różnica 1103, to znaczy 1103 łączy tych przedpotopowców z tą niewiastą, prawda? A kto to łączy? Medium. Bo medium znaczy pośrednik. I szczególnie pośrednik spirytystyczny. To było medium. A jeszcze patrzmy. I rzekli słudzy do niego, do Saula, oto niewiasta w Endor mająca ducha wieszczego. Wartość liczyła 2076. Co w tym się mieści? Ja wziąłem, proszę baterstwa, ze słownika grecko-rosyjskiego i z komentarza, według komentarza do pierwszej Mojżeszowej 5, z piątej Mojżeszowej 18-15, mam grecki komentarz, tak jak my mamy po polsku, tak ja mam grecki. To w komentarzu do piątej Mojżeszowej 18-1 jest podane, że to jest i są słowa agentka demonów. O. Agentka demonów. He antapokrytia daimonion. Czyli ta niewiasta w Endor to była agentką demonów. A agent to kto to jest?
Pośrednik.
Pośrednik. To jest pośrednik. Patrzcie, bracia, pierwsze słowa wypowiedziane tego ducha do Saula. Przecz mi nie dasz pokoju wzbudzający mię. A kłamliwe to są słowa, czy nie?
Kłamliwe,
bo to był mądrzejszy od niego. Patrzcie, bracia, i w tych słowach Bóg ukrył tajemnicę. Dlaczego mi nie dajesz spokoju? To znaczy, że człowiek żyje, prawda? To patrzcie, bracia, to jest 1742. Co się tam mieści? Wziąłem też z greckiego, o, proszę braterstwa, to jest według komentarza do 1 Tymoteusza 4.1 greckie. Hojne kroi den aine pragmatine kroi. To znaczy, umarli nie są rzeczywiście umarłymi. I to ma wartość liczbową 1252, to z 1742 zostaje mi jeszcze 488. Co to jest 488? To jest po grecku dogmat. To dogma. To znaczy co? Dogmat. Umarli nie są rzeczywiście umarłymi. To znaczy, te kłamliwe pierwsze słowa to są podstawą dogmatu, że umarli nie są rzeczywiście umarłymi. Proszę braterstwa,
dogmat to słownik tłumaczy nauka niewzruszona.
Tak. Dogma. Dogmat. To jest słowo, które się spotyka się właśnie w Piśmie Świętym. Dogma.
Jest ta dusza nieśmiertelna.
Tak, to jest ta dusza nieśmiertelna. Patrzcie, bracia, jeżeli my już jesteśmy przy tym, to teraz odejdźmy od kłamstwa diabelskiego, a przejdźmy do pierwszej prawdy, jaką Bóg powiedział do człowieka, zapisane. A jakie są pierwsze słowa zapisane do człowieka? To ciekawe. Niech bracia tak pomyśli. No tak, bo chociaż w pierwszej księdze Mojżeszowej i w pierwszym rozdziale tam o stworzeniu jest powiedziane, że stworzył Pan Bóg mężczyznę i niewiastę i rzekł: rozradzajcie się, rozmnażajcie się, to zdawałoby się, że to są pierwsze słowa. Nie, to są pierwsze zapisane, prawda? Ale faktycznie pierwsze słowa to się stały do Adama, gdy on jeszcze, jego nie było Ewy, prawda? Dlatego też te słowa z drugiego rozdziału, co były powiedziane do niego, to były faktycznie pierwsze słowa. To teraz patrzcie. Jeść z niego nie będziesz, to uwagi w komentarzu. Gdyby Adam i Ewa byli posłuszni Bogu, zakaz jedzenia może byłby zniesiony w swoim czasie. Albowiem dnia, jeden dzień u Pana jest 1000 lat, którego jeść będziesz, umierając umrzesz. Fizycznie, moralnie i umysłowo. Tu nie ma wzmianki o żadnej uldze, ani myśli o wiecznych mękach po śmierci. A teraz do 2 Piotra 3,8. Jeden dzień, dzień obecności Chrystusa, jako 1000 lat, a nie 24 godziny. Dnia, którego jeść będziesz z niego, 1000 lat przed oczyma twymi jako dzień wczorajszy. Z powyższych komentarzy wynika, że dniem, w którym Adam umarł, był 1000-letni dzień Boży. Pierwsza Mojżeszowa 5:5. Dowiadujemy się, że Adam przeżył 930 lat, a więc nie przeżył swego 1000-letniego dnia. Z równoległości chronologicznych nauczyliśmy się, że dzień Adamowy rozpoczął się z chwilą wejścia grzechu na świat. W związku z tym faktem rozpoczął się boski sabat trwający 7000 lat. Bóg powierzył sprawę naprawienia ludzkości w ręce Syna swego, a wierząc w jego nieskazitelność w posłuszeństwie odpoczął. Podobnie i my odpoczywamy, wierząc, że nasz Pan pomyślnie dopełni plan Boży względem zniesienia grzechu z nas oraz całej ludzkości. Ponieważ grzech zaistniał w 2 lata po stworzeniu Adama, przeto Adam pod potępieniem przeżył 928 lat swego 1000-letniego dnia. Prawda? Bracia rozumieją to? On żył 930 lat, ale zgrzeszył po 2 latach swego życia. Wobec tego, tak jak tam na tych rysunkach, to patrzmy, ten boski sabat rozpoczyna się zawsze od grzechu. 4126 przed Adamem, a nie 4128, prawda? Bo 4128 to jest czas stworzenia, a 26 to jest czas grzechu. Wobec tego 428 lat on umierając umarł. Tysiącletni, o którym Piotr mówi, że 1000 lat jako dzień jeden. To patrzcie, bracia, co tutaj wyszło. Ja braciom podam taki zestaw. Pierwsze słowa boskie wypowiedziane. Mieszczą się słowa Piotra. 1000 lat jako dzień jeden. I jeszcze po grecku 928 lat. Jedno ma wartość liczbową 1975, drugie 2225, razem 4200. I patrzcie, bracia, pierwsze słowa wypowiedziane do człowieka przestroga, żeby nie jadł dnia, bo umierając umrzesz. To w tym się wyraźnie bez reszty mieści. Dzień, 1000 lat jako dzień jeden z Piotra i chilia ete hoschemeram ja, to znaczy 1000 lat jako dzień jeden i 928 lat enna kozja eikosi okto ete. Dlaczego tak ładnie bez reszty to wszystko wyszło? Patrzmy. Pierwsze słowa diabła, wartość liczbowa jest, że to jest dusza nieśmiertelna. A pierwsze słowa Boże mówią, że mają tajemnicę. Co to był za dzień i ile czasu on miał umierać? To znaczy, że ci, którzy mówią, że diabeł zaskoczył Boga i Bóg nie wiedział, że tak się stanie, że my teraz mamy usprawiedliwiać Boga, bo Bóg od tej pory szuka swoich zwolenników, a diabeł swoich, i my musimy usprawiedliwiać Boga. Czy Bóg potrzebuje takiego usprawiedliwienia naszego? Czy diabeł zaskoczył naszego Boga? To jedno wyliczenie pokazuje, że Bóg wiedział, że on przeżyje 928 lat i że ten dzień jest 1000 lat.
Czyli to, co apostoł Piotr mówi, że u Boga jeden dzień jako 1000 lat, że apostoł Piotr wziął to na przykładzie życia Adama.
No. Tam jest przecież jeszcze w psalmie powiedziane. Patrzcie, bracia, z psalmu. Są 2 miejsca, które mówią, że 1000 lat u Boga jest jako jeden dzień. W psalmie i również tam u Piotra. Te 2 miejsca. Wobec tego ja myślę sobie, a zobaczymy, co będzie z tym kontrastem, z tym drugim tekstem, który mówi, że 1000 lat jako jeden dzień, to znaczy w psalmie. I patrzcie, bracia, co wyszło. Biorę właśnie grę pierwszych liter. Psalm 90, wiersz 4. 1000 lat przed oczyma twymi jako dzień wczorajszy, który przeminął. Pierwsze litery 354. A teraz biorę tak. Wtedy rozkazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc, z każdego drzewa sadu jeść będziesz, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz, z niego śmiercią umrzesz. Pierwsze litery 1637. Tu jest różnica, patrzcie. 1283. Wiecie, bracia, co się mieści w 1283? Liczba 928 i wartość liczbowa 355, co jest wartością liczbową hebrajskiego słowa shanah, lat. Dlaczego ta różnica pokazała 928 lat?
Kiedy żył Adam.
Bo on żył właśnie, nie przeżył tysiąca lat. To musiał być tysiącletni dzień, skoro Adam przeżył właśnie 928 lat. Dla mnie to są wszystko rzeczy bardzo oczywiste i potwierdzają, że Bóg jest konstruktorem i jest wszystko wiedzącym. Że dla Niego nie ma rzeczy żadnej zakrytej. A mówimy o tym, przez którego oczyma nic nie jest zakryte. Powiedział tak Paweł?
Tak, myślę, że
dla Boga nie ma nic niemożliwego. I cóż dziwnego, że ten wielki konstruktor, który stworzył tę mgławicę, to wszystko na podstawie praw przyrody, który stworzył światło i wszelkie prawa tych różnych rzeczy, to cóż to dla Niego jest wartości liczbowej ukryć jakąś tajemnicę. To nam, ludziom, którzy nie doceniamy potęgi Bożej, Jego naukowości, to się wydaje, że to taka magia te liczby. To nie magia, proszę bardzo. To jest wysoka klasa naukowości Boga, który w tych słowach swoich ukrył dodatkową tajemnicę. Mowa to jest mowa boska. Ale teraz patrzmy. Wróćmy się jeszcze do tego kłamcy. Patrzmy, co jeszcze widzimy w tym kłamcy. I rzekł wąż do niewiasty, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie znający dobre i złe. Pierwsze litery 708. A teraz bierzemy jedyne miejsce, które nawiązuje do tego tekstu i tłumaczy. A gdzie ono jest? Bacia pamiętają? Jana. Wyście z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie. On ci był mężobójcą aż od początku. I wprawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz. Gdy mówi kłamstwo swego własnego, mówi, że jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ojcem kłamstwa? To znaczy, że wszystko kłamstwo, co powstało, powstało z tego jednego. To proszę braterstwa, pierwsze litery słów naszego Pana, które bezpośrednio nawiązują do tego, że to jest morderca. Pierwsze, że to jest morderca. Bo jest kłamca i morderca. Czy nie tak? I teraz tak. Tam nastawał na życie kogo? Adama. Zabił go czy nie zabił? Zabił go. A tu ten sam diabeł nastawał przez swoich sług na życie Jezusa. Zabił go czy nie zabił? Wyście z ojca diabła. Wy pożądliwości, to znaczy, tam pisze w poprzednim wierszach, wy chcecie mnie zabić. To patrzcie, bracia, przecież te dwa teksty są tak blisko siebie ideologiczne, że niemożliwością, żeby to nie było wykazane coś. Jeżeli pierwsze litery słów naszego Pana i pierwsze litery właśnie kłamstwa diabelskiego mają różnicę 4540, to patrzcie, co się mieści. Ilość lat od pierwszej zbrodni diabelskiej, gdzie zabił pierwszego Adama, aż do morderstwa drugiego Adama, to ile lat jest? No? 4159 lat. To w tej liczbie 4580 mieści się 4159 i jeszcze zostało 381. A co to jest 381? Słowo etos, rok. To znaczy rok 4159. Czyli odległością od tamtego kłamstwa i morderstwa, prawda? Aż do śmierci naszego Pana minęło 4, był to rok 4159. To jest bez reszty. Drugie. Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie znający dobre i złe. Pierwsze litery 631. A teraz drugie. Tu już chodzi o kłamstwo, a nie o morderstwo. Pod kątem kłamstwa. Gdy mówi kłamstwo swego własnego, mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Pasuje do tego kłamstwa pierwszego, prawda? Patrzcie, bracia, że różnica w pierwszych literach, bo litery słów naszego Pana mają 2391, a pierwsze kłamstwo ma 691 i jest różnica 1700, to patrzcie, bracia, co się mieści w liczbie 1700. Wziąłem to z pierwszego tomu greckiego wykładów Pisma Świętego, strona 211. Człowiek jest nieśmiertelny. Ho! Antropos einai athanatos. Jasne słowa. No wiecie, bracia, 1700 akurat jest. 1700 to jest kłamstwo diabła. I nasz Pan powiedział, gdy kłamstwo mówi swego własnego, mówisz, jest kłamcą i ojcem kłamstwa, i między kłamstwem tym pierwszego Adama jest środkowa liczba 1700, a 1700 mówi... Człowiek jest nieśmiertelny. No to jasne, że mamy rozgryzione kłamstwo pierwszego. Pierwsze kłamstwo w porównaniu ze słowami naszego Pana jest absolutnie jasne.
No jak to, bracia, ja to nie rozumiem. Tam było kłamstwo takie w raju, a tu 1700.
Tysiąc.
Jakaś dusza nieśmiertelna uczyniona na to Boże?
Nie. 1700 to nie jest data. To nie jest data. Tylko to jest wartość liczbowa słów. No, człowiek jest data. Nieśmiertelny.
Rozumiem.
Rozumiesz, tak? To jest coś wspaniałego. Bo tu jest kłamstwo, że nie umrzecie. Nasz Pan nawiązuje do tych słów, mówi, że to jest kłamstwo, swego własnego powiedział, a czy nie ze swego własnego powiedział? I że z ojcem kłamstwa to było idealnie pierwsze kłamstwo. Tu jest kłamstwo, a nasz Pan mówi, że to jest kłamca. Dlaczego? Teraz co to za kłamstwo? Czy ludzie wiedzą, co to za kłamstwo? Nie wiedzą. A 1700 to jest ta objawiona różnica między tym a tym, jest 1700. A 1700 to jest wartość liczbowa słów greckich. Człowiek jest nieśmiertelny.
A ściśle mówiąc, to rzekomo nieśmiertelny.
No tak.
Rzekomo. Ta.
Ale
wyraz
to jest...
rzekomo znaczy niby to.
Ale diabeł nie mówi, że to jest rzekomo nieśmiertelny.
A on tego
kłamstwo
nie
diabła jest. Człowiek jest nieśmiertelny. I na tym polega kłamstwo diabła. My rozumiemy, że to jest nieśmiertelny.
Tak, tak. Religie mówi, że nie, że komu tylko
jest. Także
tak,
jest.
Tak, tak. Tylko z punktu biblijnego, prawdziwego, to jest rzekomo nieśmiertelny.
A tak. A teraz, że rzekomo nieśmiertelny, to patrzcie, bracia, co teraz będzie? Ja może jeszcze z tego coś powiem. Patrzcie, bracia, jeżeli byśmy rozmawiali z ludźmi, którzy mówią o duszy nieśmiertelnej, to oni będą dawać wszelkie argumenty, żeby zwyciężyć, prawda? Nie mogą zrozumieć, ale ostatni atut, jaki u nich jest, to wiemy, że oni mówią... Jest jeden atut, ale jeszcze do tego atutu nie pójdziemy. Ale ważny atut, że sam nasz Pan powiedział, że człowiek zaraz po śmierci idzie do życia. A kiedy to było? Jakie to słowa?
Na raju.
A właśnie, co?
Dziś będzie ze mną w raju.
Dziś będzie ze mną w raju. I tu jest właśnie cała tajemnica, bo przecinki były wprowadzone później, prawda? I teraz się dyskusja jest, gdzie ten przecinek postawić. A jeden z onych złoczyńców, którzy z nim wisieli, urągał mu mówiąc: jeśliżeś ty jest Chrystus, ratujże siebie i nas. A odpowiadając drugi, gromił go mówiąc: a ty się Boga nie boisz, chociażeś jest w tymże skazany? A my zaiste sprawiedliwie bogotną zapłatę za uczynki nasze bierzemy. Ale ten nic złego nie uczyli. I rzekł do Jezusa: Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego. A Jezus mu rzekł: zaprawdę powiadam Tobie dziś, ze mną będziesz w raju. Czytając powyżej napisane słowa naszego Pana, zauważamy przecinek postawiony w innym miejscu niż we wszystkich przekładach Pisma Świętego. Ma to bardzo ważne znaczenie, ponieważ właściwe postawienie przecinka zmienia całkowicie znaczenie słów naszego Pana. Punktacja nie jest rzeczą natchnioną, została wprowadzona kilkaset lat temu. Dla jaśniejszego przedstawienia myśli. Myślą poprawną jest, iż w tym znamiennym dniu, gdy on jako prawowity król izraelski składający w ofierze swoje życie za Adama i jego rodzaj został zignorowany i odrzucony. On zapewnia żałującego i współczującego Jezusowi przestępcę, że gdy przyjdzie czas jego królestwa, to on też będzie wraz z innymi korzystał z błogosławieństw w raju. Tym rajem będzie udoskonalona ziemia, która będzie oczyszczona z przestępców, a oddana na wieczność doskonałej ludzkości, jak to postanowił Bóg od założenia świata, to jest przy stworzeniu raju i osadzeniu w nim człowieka. Zaprawdę powiadam Tobie, przecinek, dziś ze mną będziesz w raju. Tak jak powyżej postawiony przecinek zmienia całkiem sens zdania. Osiągnięta w ten sposób myśl popiera kłamstwo szatana, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzeć. Nasz Pan powstał dnia trzeciego, a przestępca jeszcze śpi w prochu ziemi, aż się ocuci, gdy przyjdzie na to czas właściwy. Jan 5:28-29 mówi, że przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą. Patrzmy, bracia. Nasadził też był Pan Bóg sad w Eden na wschód słońca i postawił tam człowieka, którego był stworzył. Ilość liter hebrajskich 41. Zaprawdę powiadam Tobie dziś, ze mną będziesz w raju. Ilość liter greckich 41. To już jest pierwsza myśl, która nawiązuje, że nasz Pan tam na krzyżu nawiązywał do jakiego raju? Do nieba? Do tego raju ziemskiego, w którym był Adam. Patrzmy, że to już jest pierwsza myśl, która nam rozwikła tajemnicę. Inne miejsca bierzemy. Wziął tedy Pan Bóg człowieka i postawił go w sadzie Eden, aby go sprawował i aby go strzegł. Ilość słów hebrajskich 10. A teraz, zaprawdę powiadam Tobie dziś, ze mną będziesz w raju. Ilość słów greckich 10. To co pokazuje? Że tutaj znów ilość słów tych Pana wypowiedzianych nawiązuje znów do słów wypowiedzianych, że Bóg zainstalował Adama w tym ziemskim raju. To znaczy, jaki raj mógł obiecywać na krzyżu? Niebieski czy ziemski? Patrzmy, jak to się zgadza. Teraz bierzemy słowa. Nasadził też był Pan Bóg sad w Eden na wschód słońca, postawił tam człowieka, którego był stworzył. Ilość słów hebrajskich 12. I pójdą ci na karę wieczną, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Ilość słów greckich 12. To co to pokazuje? Jaki raj jest obiecany? Bo tu 12 i tu 12. Ziemski raj. Bo pójdą na karę wieczną, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. To jest co? To jest zakończenie, oczyszczenie ziemi z przestępców. Tak jak Adam był wyrzucony z raju, prawda? Tak będą wyrzuceni wszyscy inni z ziemi, a wejdą do Królestwa Bożego sami czyści. I I ten człowiek tam na krzyżu miał zagwarantowane, że będzie ze mną w raju. Ale w jakim? Gdy ja zasiądę na stolicy swojej, rozdzielę ludzi, to ci gwarantuję, że gdy przyjdzie czas ostatecznego rozrachunku, to ty będziesz w tamtym raju, tam. Ale czy to będzie raj niebo? To będzie raj ziemia. Wiecie, bracia, jak to można, jak Bóg wytrąca argumenty diabłu i gdzie kieruje, z jakimi słowami korespondują słowa naszego Pana. Ziemskim rajem. I z tamtym pierwszym, i z tym późniejszym nawiązuje. I to jest zgodne. Ukryta myśl w powyższym zestawieniu jest jasna. Ogród rozkoszy był przeznaczony dla doskonałego i posłusznego Bogu człowieka. Silą wejścia grzechu na świat człowiek stał się niegodnym tego miejsca i został z niego usunięty. Raj ten został z czasem zlikwidowany. No bo dla kogo? Gdy z oblicza ziemi będzie usunięte zło oraz złoczyniący, wówczas ziemia znów stanie się miejscem rozkoszy i wiecznego życia dla ludzi sprawiedliwych. Przypowieść o owcach i kozłach przedstawia tą rzecz dobitnie. Gdy Jezus Chrystus jako Król przeprowadzi sąd na ziemi w czasie Wielkiego Odrodzenia i restytucji i wytraci niepoprawnych, a nagrodzi żywotem wiecznym sprawiedliwych, wówczas cała ziemia stanie się rajem przepowiedzianym od założenia świata dla człowieka, któremu będzie przywrócone poprzednie panowanie nad ziemią. I proszę braterstwa, patrzmy dalej, co liczby mówią. A to jest mowa boska. My powinniśmy się ciekawić, co ta mowa boska mówi. Patrzmy. Zaprawdę, to znaczy amen, powiadam tobie dziś, ze mną będziesz w raju. Pełna wartość liczba 5119. I patrzmy, bierzemy teraz ostateczny wynik tam. I pójdą ci na karę wieczną, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. 5517. Różnica nam pokazuje, kiedy to będzie. 398. A 398 to jest wartość liczbowa słów. Palingenezja. A badacze to powinni wiedzieć, co to jest za słowo.
Odrodzenie.
A to jest słowo użyte w Mateusza 19:28. Piotr mówi, Panie, a co nam będzie, że myśmy opuścili Ciebie? Co nam będzie za to? A wiele. Bo gdy Syn Człowieczy, wy, którzyście my naśladowali, to w odrodzeniu, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, to wy usiądziecie na stolicy, na 12 stolicach w sądzie 12 pokoleń braci. Którzyście my naśladowali w tym życiu, to w tym przyszłym czasie odrodzenia wielkiego dla ludzkości, to wy będziecie ze mną rządzić. Dlaczego tu wyszło odrodzenie? To znaczy, zaprawdę powiadam tobie, będzie ze mną w raju. To kiedy to będzie? W czasie odrodzenia, gdy przypowieść o owcach i kozłach będzie miała swój finał. A ci bracia, jak to tłumaczę? Ale patrzmy jeszcze. Ostatnie słowa. Ze mną będziesz w raju. Ilość słów greckich 6. Ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Ilość słów greckich 6. No. Czy to przypadek? I szerzej, i wężej, i najwężej, i to pasuje. Bo to są słowa naszego Pana. A jeżeli słowa naszego Pana, to one są dobrze przez Boga opracowane, tak jak są napisane. Ale patrzmy dalej. Nie wątpimy jednakowoż, to cytat z tomu 6, że życzliwe słowa wyrzeczone w tej ciemnej godzinie dla cierpiącego Zbawiciela nie będą pozbawione specjalnej i stosownej nagrody, tak jak kubek wody czy inne małe przysługi czynione dla tych, których ten król nie wstydzi się braćmi nazywać swoimi. Inny cytat. Pismo Święte podaje nam myśl, że raj został odkupiony dla człowieka przez śmierć Pana naszego Jezusa i że w następstwie część Jego chwalebnej pracy restytucyjnej będzie miała za zadanie przywrócić raj, co było zginęło, zakupioną posiadłość. Gdy nasz Pan powiedział: zaprawdę powiadam Tobie dziś, to owe dziś miało wielkie dla ludzkości, a w tym i dla Łotra znaczenie. W tym bowiem dniu Pan składał okup w ręce Ojca na rzecz odkupionej ludzkości. No bo teksty mówią, że w ręce Twoje polecam ducha mego. Pan potraktował Łotra jako owcę, której odkupienie zapewni jej udział w przyszłym odrodzeniu raju. Możemy powiedzieć, że ten Łotr to jest jedyna spośród wszystkich ludzi restytucyjnych osoba, której Jezus proroczo powiedział, że ona będzie wśród owiec.
Bezpośrednio.
Że tak mu powiedział.
Bezpośrednio.
Czy może to się stać inaczej niż nasz Pan powiedział? A czy jest jakiś jeszcze inny człowiek na kuli ziemskiej, w ogóle w Piśmie Świętym powiedziane, jakiś restytucyjny, że on będzie w raju, na pewno będzie zbawiony? Nie ma. Ja przynajmniej nie wiem. Może bracia wiedzą. Jedyny człowiek. I za co? Jeżeli Pan jest taki wdzięczny, że ktoś, uznając braci Jego i da mu kubek zimnej wody ze względu na to, że on jest tam z Jezusem, to ten Jezus jest taki czuły, jakby Jemu dano. Nie straci swojej zapłaty, ale kiedy? W przyszłości. To teraz, jeżeli nie bratu jego, ale samej głowie, i to w tym na krzyżu, takie słowo ochłody dał, gdzie uczniowie byli rozproszeni, wszyscy byli z daleka, a ten biedak razem z nim ukrzyżowany, poprzebijany, i zgasił tamtego, a do Jezusa mówi: Panie, gdy Ty wejdziesz do królestwa swego, wspomnij na mnie też. Proszę, braci. A nasz Pan powiedział: zaprawdę powiadam Tobie dziś, w tym dniu, gdy ja okup składam i za Ciebie, i za drugiego Łotra, i za tych, co się śmieją, ja Ci gwarantuję, że będzie ze mną w raju. A jak będzie ze mną w raju, to znaczy przejdziesz tą próbę ostateczną nawet. Proszę, braci, ile ten człowiek zarobił tym jednym szlachetnym gestem? Temu władcy przysłał, podał kubek. Proszę, braci, to będzie... On na wieki się będzie cieszył, że podał mu ten kubek. I że osobiście ten wielki władca będzie miał osobistą wdzięczność dla niego. Jaki to skarb ten człowiek będzie miał na całe życie. Wieczne. A teraz patrzmy. Bierzemy ten znamienny opis i, proszę braterstwa, wszystko to, co się odnosi do dobrych owiec. Bo tu jest tak, patrzmy. Nasz Pan zwraca się do tego i mówi, że... Mówi, bierzemy w tym zakresie, i rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Tego. Bo ja biorę według Neslego, tak jak trzeba, bo w naszej Biblii to jest nieprawidłowo oddane. Ja biorę tak, jak powinno, i to tak, jak powinno jest w tych nowych Bibliach. To jest tak. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam Tobie, dziś ze mną będziesz w raju. Więc co my mamy w tych słowach? Mamy ten kubek wody, prawda? I mamy co? Raz, że królestwo moje będzie, prawda? I że będzie ze mną w raju. I teraz, to jest pełna wartość liczbowa 10590. A teraz bierzemy, patrzmy, z Mateusza 25:31-40. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na stolicy chwały swojej i będą zgromadzone przezeń wszystkie narody i odłączy je jedno od drugich, jako odłącza pasterz odłącza owce od kozów, a postawi owce zaiste po prawicy swojej, a kozły po lewicy. Wtedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem gościem, a przyjęliście mnie, byłem nagim, a przyodzialiście mnie, byłem chorym, a nawiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy mu odpowiedzą sprawiedliwie, mówiąc: Panie, kiedy żeśmy Cię widzieli łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a napoiliśmy Cię, i kiedyśmy Cię widzieli gościem, a przyjęliśmy Cię, albo nagim, a przyodzialiśmy Cię, albo kiedyśmy Cię widzieli chorym, albo w więzieniu, a przychodziliśmy do Ciebie? Odpowiadając, król rzeczy: zaprawdę powiadam wam, cokolwiekście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I tu jest koniec odnośnie tych sprawiedliwych, prawda? A potem zwraca się do drugich. To patrzcie, w tym mieści się co? Rzecze król, prawda? To znaczy, gdy przyjdziesz do królestwa Twego, jest mowa, rzecze król, prawda? W królestwie przyjdzie, gdy przyjdzie Syn Człowieczy. Jest, przychodzi do królestwa? Jest. Poza tym, pragnąłem, a daliście mi pić. Mnieście uczynili. A czy tam na krzyżu to nie jemu uczynił? Czy to nie jest rzeczywiście tak podobieństwo, jak w tej przypowieści? Jeszcze tylko brakuje tego, żebyśmy wiedzieli, że on był po prawicy, ale nie wiemy, czy to był po prawicy. Ale to był tak jak król i po prawicy ma owce. Zaprawdę powiadam tobie, za ten kubek to ty będziesz. I patrzcie, przypowieść mówi, że przychodzi Pan do królestwa swego, tak jak Łot mówił, i że odpłaca się za kubek, bo tak jak mieście uczynili. To pierwsze litery tego wielkiego, tej przypowieści mają 12972. To patrzmy, między tą liczbą, a między tym, co było z Łotrem, jest różnica 2382. I w tym 2382 mieszczą się trzy słowa greckie: probaton, antilutron, palingenesia. To znaczy co? Owca, okup, odrodzenie. To co pokazuje? Łot to jest owca. Dziś, to jest ważne, bo to jest antilutron, odkup, okup. Ty jesteś owca. Dziś to jest okup. A przyszłe królestwo ci obiecuje raj, to jest odrodzenie, palingenesia. I koniec, reszta. Bez reszty. To nie przypadek, bracie. W ten sposób wzięte pod uwagę słowa Zbawiciela decydują, że przecinek jest postawiony przez nas właściwie. A kto postawił źle przecinek?
Dziennikarze.
Diabeł. Diabeł postawił źle przecinek. To jest jasne. Ale teraz patrzmy, że diabeł postawił przecinek. To liczbowanie pokazuje. Patrzcie, bracia, w jaki sposób. Biorę słowa takie: dziś ze mną będziesz w raju. To kto powiedział? W ten sposób słowa to nadał fałszywe znaczenie diabeł. Bo my nie powiedzielibyśmy dziś ze mną będziesz w raju, tylko najwyżej powiedzielibyśmy ze mną będziesz w raju. To byłoby prawidłowe. Definicja. Ale dziś ze mną będziesz w raju. To mu nadał tylko znaczenie diabeł. To patrzmy. Pełna wartość liczbowa słów dziś ze mną będziesz w raju jest 3902. A teraz bierzemy, proszę braterstwa, słowa takie: i rzekł wąż do niewiasty, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie znający dobre i złe. 4284. Dziś ze mną będziesz w raju jest oparte na czym? Na kłamstwie diabła, prawda? 3902, a kłamstwo jego 4284, różnica jest 382. Co się w tym mieści? Patrzcie, bracia, co się mieści. wielki błąd po grecku i słowo dogma, dogma. To znaczy dogma, to znaczy błąd, to znaczy doktryna albo dogmat. To znaczy dziś ze mną będziesz w raju, to jest wielki błąd plus dogmat. A ci, co mówią, że ten przecinek to pokazuje, że dziś będziesz ze mną w raju, to pokazuje łączność z kłamstwem diabelskim i że to jest wielki błąd i uczyniony dogmatem, czyli niewzruszoną teorią.
Wszystkie religie mają ten przecinek.
Tak, ale ten przecinek to postawił diabeł. I tam, gdzie są dyskusje, że człowiek po śmierci żyje, to ja mówię, proszę bardzo, Jezus na krzyżu powiedział, dziś ze mną będziesz w raju. To znaczy, że życie człowieka nie ulega przerwaniu.
No ale dziś Pan Jezus nie był z nim w raju, bo leżał w grobie.
Ale oni mówią, że On poszedł, wstąpił do piekieł i poszedł do tych świętych, którzy tam byli w tym oczekiwaniu. Nie mówią tak?
Tak mówią.
I Jezus nie stracił przytomności i ten łotr nie stracił przytomności. Dziś ze mną będziesz tam, gdzie ci starożytni prorocy siedzieli. Dziś będziesz tam, bo ja tam idę i ty jesteś tak, jak ci święci ludzie wszyscy.
I teolodzy zawzięcie bronią tego przecinka.
Bronią przecinka.
Żeby go nie przestawiać.
Dlaczego ja wziąłem go pod taki obstrzał liczbowy? Bo ja wiedziałem, czy Bóg nie wiedział, że ze słów naszego Pana diabeł zrobi takie coś? Ale żeby pokazać, że to jest tego rodzaju sformułowanie, to ma pokrewieństwo diabła. A właściwe postawienie przecinka to dopiero pokazuje całe piękno. Że to jest raj przeszły i ten raj przyszły, prawda? Ale nigdy życie obecne. No to jest właśnie ten temat właśnie... Ale braci, nie nuży to, co ja mówię?
Nie.
Nie?
Bardzo ciekawe to wszystko.
Bo to jest... Przynajmniej dla mnie to jest zachwycające, bo to są rzeczy, które definitywnie załatwiają błąd. Pokazują, gdzie prawda, gdzie błąd. Proszę braci, mam tu jeszcze inny temat. Zdumiewający. Może niektórzy bracia, którzy znają to, to niech będą cierpliwi, że słyszą to drugi, a może i trzeci raz. Ale ponieważ ja jestem tu, to jestem pierwszy raz, prawda? A moim zadaniem to nie jest, żeby trzymać za pazuchą to, co jest pięknego, ale mówić wszystkim, którzy jej nie słyszeli. A kto słyszy drugi raz, to niech się cieszy, że drugi słyszy, prawda? To ja uważam, że taka jest miłość braterska. Bo gdybyśmy byli niecierpliwi, a ja słyszałem tyle razy i nie mielibyśmy uwagi na to, że ktoś drugi słyszał, to my bylibyśmy samolubni. Cieszmy się, że drugi może coś wiedzieć. Ja jestem niezmordowany tłumaczyć każdemu, który nie wie, nie zna tych rzeczy, bo mnie to cieszy. Ja chciałbym, żeby wszyscy się cieszyli razem ze mną. Ale proszę braterstwa, to co teraz braciom powiem, to sami bracia powiedzą, jakiej wagi to jest wyliczenie. Oto cytat z 6 tomu wykładu Pisma Świętego, strona 16. Mniemamy, że nasi czytelnicy zgodzą się z nami na to, iż chociaż długości dni epokowych nie wykazano, to jednak z powodu ich podobieństwa jako dni części, czyli dni jednego tygodnia stworzenia, możemy bezpiecznie przypuścić, że te periody były jednakowej długości. Zatem jeżeli znajdujemy racjonalny dowód długości tych dni, to powinniśmy być uwzględnieni, gdy przypuścimy, że i inne z nich są tej samej wielkości. Mamy więc dostateczne dowody, że jeden z tych dni stworzenia był okresem 7000 lat, a zatem cały tydzień stworzenia. 7000 razy 7 jest 49000 lat. Chociaż ten okres jest niezmiernie mały w porównaniu z niektórymi przypuszczeniami i zgadywaniami teologów, geologów, to jednak sądzimy, iż jest on dostatecznym do wykonania owego dzieła, by przeprowadzić, uporządkować i napełnić ziemię, która chociaż już istniała, była bezkształtną i próżną. A więc przenosimy się do tematu, jak długo trwały te 6 dni stworzenia. A tu jest duża dyskusja między ludźmi, strasznie ważna dyskusja. Czy to miliony lat? Który mądrzejszy, to więcej milionów lat dodaje. A Pismo Święte nic nie mówi, ile to czasu było, ale mówi, że to były dni. Teraz, czy to było 24 dni, czyli dzień 24 godziny? No, są tacy, którzy mówią tak, 24 godziny. A którzy to są?
Adwentyści
mówią. A czy Bóg nie mógłby stworzyć 24 godziny? A czy nie mógłby stworzyć w sekundę? No, mógłby. Ale czy Bóg potrzebuje tak robić?
Nie.
Nie. On stworzył w przeciągu okresów długich. Tym bardziej, że my z Pisma Świętego nauczyliśmy się, że wyraz dzień to ma najrozmaitsze znaczenia. To znaczy pewien skończony okres działania, w którym on wykonał to, co miał do wykonania. Teraz, ponieważ ten 7 dzień to jest dzień odpoczynku Bożego, a my wiemy, że Bóg odpoczął od spraw swoich, dlatego że człowiek zgrzeszył i nie warto było komu już robić tej ziemi, prawda? Odpoczął w znaczeniu tym, że człowiekowi, który zgrzeszył, już nie będzie tej ziemi kończył, bo nie ma dla kogo. Odpoczął również w tym znaczeniu, że dalsze dzieło zlikwidowania grzechu powierzył Synowi i uwierzył sercem, Bóg odpoczął, że Jego Syn dopełni tego dzieła, że zniesie ten grzech. I apostoł mówi, że my odpoczywamy tak od spraw swoich, jako i Bóg od swoich. To znaczy, zdobyliśmy tajemnicę odpoczynku Bożego, że boski odpoczynek to się rozpoczął z grzechem i Jezus musi załatwić teraz to wszystko w przeciągu jednego dnia odpoczynku Bożego, a to my dowiedzieliśmy się, że to jest chronologicznie 7000 lat, prawda? Boski odpoczynek. A teraz analogicznie, ponieważ każdy dzień jest sobie dniowi równy i to jest tydzień czasu i wyraźnie jest powiedziane, że Żydzi mieli w tygodniu czasu 6 dni odpoczywać, a 7 odpocząć, 6 dni pracować, a 7 odpocząć, to jasne, że pokazuje, że ten sabat jest taki sam długi jak te dni tygodnia. Analogicznie biorąc, 7000 lat rzutuje na długość dni poprzednich. Jeżeli odpoczynek boski 7000 lat, to każdy z nich po 7000 lat. Wobec tego 6 dni ma ile tysięcy lat? 42 tysiące lat. Jakież to proste. Ja, proszę braci, nie będę czytał całego tego rozdziału. Pierwsza Mojżeszowa, 1 rozdział od 3 aż do 31. To każdy wie. Dlaczego od 3, a nie od 1? A kto powie? Dlaczego nie od 1? No, dlaczego nie od 1? A bracie, dlaczego nie od 1?
No, dopiero ostatni dzień, znaczy 7 okres dał wyjaśnienie poprzednich 6000 lat.
Tak. A dlaczego 1 Mojżeszową bierzemy od 3, a nie od 1 wiersza, jeżeli chcemy zdobyć prawdę o 6 dniach stworzenia?
Bo dwa pierwsze wiersze oddają warunki.
A właśnie o to chodzi. A na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna, Duch Boży unaszał się nad wodami, prawda? Jest tak?
Czyli tam nie określa czasu. Tam,
to jest wszystko, co było przed tymi dniami. To tam mogły być miliardy lat, nie wiemy. I to nam nie jest potrzebne. Jak Bóg z tego atomu stwarzał to wszystko. Ale nas obchodzi to, początek. I rzekł Bóg, niech będzie światłość, i stała się światłość. I widział Bóg
światłość, że była dobra i uczynił Bóg rozdział między światłością, między ciemnością i tak dalej. I patrzmy, bracia, stwarza następnego dnia rozdział między tymi warstwami. To sobie możemy wyobrazić w swojej wyobraźni, jaka tam szalona praca była włożona przez Boga i przez Logosa, prawda? Najpierw były stworzone warunki dla życia zwierząt, prawda? To jest zamagazynowanie tych wielkich złóż, różnych minerałów cennych dla przyszłego człowieka. Bóg tak to wszystko robił, opadanie tych pierścieni, stworzenie życia pierwszego, prawda? Potem roślinnego, potem te stworzenie pierwszych istot, potem tych życia z mórz, potem jak one wyszły, potem ptaki, potem te gady, potem doskonalsze stworzenia, jeszcze te wszystkie dinozaury i tak dalej. To wszystko przedpotopowe stworzenia. Ale proszę baterstwa, na końcu pisze, że Bóg stworzył człowieka. I widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre. I stał się wieczór, i stał się zaranek dzień szósty. Proszę braci, w całym tym opisie, a pozwoliłem sobie pierwsze litery zsumować całego tego opisu 42 tysięcy lat. I jest liczba 9680. I z tej liczby nie mogłem nic zrozumieć, bo ona się wcale nie dzieli na 7 i najrozmaitszymi sposobami chciałem zrozumieć, nic nie wychodziło. Siedziałem wiele dni, że sobie, ja wiem, że tu jest 42 tysiące lat, ale jak? I proszę baterstwa, ten pierwszy rozdział nie ma wszystkiego jeszcze, co było 42 tysiące lat. I to jest właśnie potrzebne. A Ewa była stworzona w rok po stworzeniu Adama. Z chwilą stworzenia Ewy jeszcze nie było 42 tysiące lat. I jeszcze się nie rozpoczął siódmy dzień boskiego odpoczynku, prawda? Dopiero w rok potem, jak zgrzeszył. I dlatego też trzeba było do tej wielkiej liczby stworzenia dodać jeszcze to. Widząc wtedy niewiasta, iż dobre było drzewo ku jedzeniu, a iż wdzięczne na wejrzeniu, a pożądliwe drzewo dla nabycia umiejętności. Wzięła z powocu jego i jadła, dała też mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. Do tamtych pierwszych liter dodajemy jeszcze te pierwsze litery 724 i wychodzi nam łączna dopiero liczba 10404. I tu dopiero zagrało. Bo 10404 dzieli się przez 6, a było 6 dni, prawda? Tu się dopiero dzieli na 6. I każda jedna szósta ma 1734. Co się mieści w 1734? Patrzmy, co się mieści. Po grecku. Chemera, hepta, kishilia, pete. Chemera to jest dzień, hepta, kishilia, ete to jest co? 7000 lat. To patrzmy, bracia. Dzień 7000 lat. 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 Razem 10404. To jest bez precedensu. Dla mnie to jest absolutny dowód, żeby tu wszyscy naukowcy świata przyszli i mi mówili, że jest inaczej. Ja mówię, nie, Bóg niech będzie sprawiedliwy, a wszelki człowiek kłamca. jaka to jest silna podpora chronologii. A te dwa lata, ilu to braci jest, którzy podważają te dwa lata? A to jest pierwsze ogniwo chronologii. Jak się te pierwsze ogniwo podważy i się powie, co my tam wiemy, ile tam lat było, jak on z nią żył, ile czasu był, jak zrzeszył, to tak jakby fundament spod chronologii wytrącił. A te pierwsze dwa lata jest ważne. Patrzcie, bracia, jak tu jest umotywowane mocno. 42 tysiące lat skończyło się z chwilą grzechu. I ten cały opis całego stworzenia plus grzech dopiero mówi dzień 7 tysięcy lat. Dzień 7 tysięcy lat. I tak 6 razy.
Czyli te intuicyjne, co Bratosel wziął porównanie, ostatni dzień równa się tamte dni równa, znaczy ty, każdy dzień 6 tysięcy lat równa się 7 tysięcy lat, to jednak ma potwierdzenie biblijne.
Przedtem nikt nie wytłumaczył, ile te poprzednie dni miały. A patrzcie, bracia, jaka mądra logika. Jeżeli dzień odpoczynku boskiego wykazała chronologia jest 7 tysięcy lat, no to prosta rzecz. W tym szóstym tomie, w pierwszym, na początku, Bratusel powiedział 7 tysięcy lat każdy. No i patrzcie, bracia, jak jest wspaniałe potwierdzenie. Ale bracia, patrzcie, to nie tylko jedno. Bo Bóg nie raz, ale wiele razy potwierdza. Patrzmy w jaki sposób. Uważajmy teraz. W sposób skrócony, bo to jest ten najdłuższy sposób. Wszystko, co stworzył, prawda? To jest najdłuższy. Mniejsze liczby mówią to samo. Patrzcie, bracia, jak. Oto początek 6 dni. Niech będzie światłość. Jest początek, czy nie? Pierwsze słowa boskie. Niech będzie światłość. A teraz oto koniec szóstego, a początek siódmego dnia. Wzięła z owocu jego i jadła, dała też i mężowi swemu, który z nią był, i on też jadł. Jest koniec? 42 tysięcy lat? Jest tydzień stworzenia, czy nie? Jest? Dodajemy. To jest dagieszem mocy. 232 plus 4564. Mamy 4796. Co to jest 4796? To jest wartość liczbowa tak samo z dagieszem mocnym, to co pisze w drugiej Mojżeszowej 20:11 w przykazaniu boskim. Bo przez 6 dni stworzył Pan niebo i ziemię, morze i cokolwiek w nich jest.